Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim państwa gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.
Dzień dobry, witam państwa.
Wstał pan dzisiaj godzinę wcześniej?
Wstałem tak, jak zegar biologiczny podpowiada. To jest najlepsza metoda, aby czuć się wypoczętym, przygotowanym i gotowym do rozmowy z panem redaktorem na antenie Radia Szczecin.
Co pół roku, co zmiana czasu wraca ten temat. Czy zmieniać, czy jednak porzucić tą zmianę czasu? I to mają zapaść decyzje właśnie w Brukseli. Więc jak będzie?
Wie pan, trudna decyzja. No myślę, że ci wszyscy... Dziękuję pani bardzo. Myślę, że ci wszyscy, którzy potańczyli z soboty na niedzielę, no nie byliby zbyt skłonni do tego, aby pozostawać przy czasie letnim. Myślę, że ta godzina dłużej, która posłużyła do odpoczynku, była czymś atrakcyjnym. Mówiąc zupełnie poważnie, panie redaktorze, no tak jak słusznie pan na początku tej rozmowy zaznaczył, no toczy się ta dyskusja już od pół roku, ale czy to jest najważniejsze?
Od kilku lat.
Od kilku lat. No a co pół roku, przepraszam, się te decyzje zmienia. Oczywiście. Ale czy to jest temat najważniejszy, czy w Europie dzisiaj nie ma ważniejszych tematów? Nasza gospodarka jest już od wielu lat pod progiem w konkurencji do gospodarki chociażby chińskiej, Stanów Zjednoczonych, a my się zajmujemy tematami zastępczymi, jakimiś dyrdymałami. Mówię to jako już europoseł od 6 lat. Jak słyszę, no ma być to jeden z priorytetów polskiej prezydencji, ta dyskusja na temat jakby pozostawienia tego czasu. Jak słusznie pan przed rozmową zauważył, tym na antenie, tym czasem miałby być obowiązującym czas zimowy. Czyli czy to będzie akurat dobre rozwiązanie z punktu widzenia, nie wiem, no gospodarki, ekonomii. Jakby nie mam tutaj jednoznacznie wypracowanego
stanowiska. I tak zimą może sensy i będzie ciemno, a latem szybciej się zrobi ciemno za to. A proszę powiedzieć, bo ostatni raz rozmawialiśmy przed wyborami do Europarlamentu w rozmowie pod krawatem.
Proszę mnie częściej zapraszać.
Tak, jakie sprawy na tapecie teraz w Brukseli?
No jesteśmy przed wyborem Komisji Europejskiej, więc ja pracuję w Komisji LIBE, czyli Komisji Spraw Wewnętrznych i Swobód Obywatelskich oraz w Komisji KONT, czyli Kontroli Budżetu. Więc no, przed nami wysłuchania kandydatów zaproponowanych przez przewodniczącą komisji von der Leyen na stanowiska poszczególnych szefów, poszczególnych komisarzy, no a następnie wybór tych komisarzy. To jest w tej chwili jedna z no, jakby priorytetowych prac, przed którymi jako europosłowie stajemy. No ale od stycznia trzeba też mieć w pamięci, rozpoczyna się polska prezydencja w Unii Europejskiej, więc to też mógłby być dobry czas do tego, żeby zawalczyć o sprawy ważne z punktu widzenia naszych interesów, bo powtarzam to zawsze. Jako osoba, która opowiadała się za akcesją Polski do Unii Europejskiej, że jest absolutnym priorytetem również dla mojego środowiska politycznego, wbrew różnego rodzaju kłamstwom i dyrdymałom opowiadanym, że chcemy być w Unii Europejskiej, ale z jednym zawsze zasadniczym zastrzeżeniem. O ile jest to w interesie Polski, bo mówienie o tym, że interesy państw narodowych w Unii Europejskiej są nieważne, jest po prostu no, czystym kpieniem ze zdrowego rozsądku i z no, tego, co naprawdę się w Unii Europejskiej rozgrywa, czyli bardzo brutalna i bardzo twarda walka o interesy narodowe. Walczą o te interesy narodowe. Duże państwa takie jak Niemcy, Francja, a państwom takim jak Polska czasami się wmawia, że jak mocniej artykujemy nasze interesy, to jesteśmy eurosceptyczni albo chcemy rozwalać projekt Unii Europejskiej. No bzdura. Albo będziemy o te polskie interesy walczyć, albo będziemy, tak jak niestety czyni to obecna ekipa, realizować interesy, ekipa rządowa w Polsce tutaj. I mówię to na przykładzie chociażby tego, co obserwujemy już od kilku miesięcy na Pomorzu Zachodnim, de facto realizować interesy niemieckie, a nie interesy narodowe.
Te interesy w Unii Europejskiej jest pan w stanie walczyć razem w ramię no, chociażby z europosłem Bartoszem Arłukowiczem?
Ale że oczywiście, tylko pod jednym warunkiem, że nie będzie pomysłu na to, aby likwidować budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu, nie będzie pomysłu, bo tak się to składa, że jest to wbrew interesom portów w Rostocku czy w Hamburgu, że nie będzie będzie pomysłów na likwidację Dolnej Odry w imię jakichś oszalałych projektów rzekomo klimatycznych i walkę klimatu, że nie będzie projektu likwidacji żeglugi na Odrze w imię interesu budowy parków narodowych wykluczających de facto tę żeglugę, że nie będzie pomysłu likwidacji...
W czwartek była debata w Radiu Szczecin w
tak,
sprawie
słuchałem ją, słuchałem
narodowego.
Również na... Słuchałem, panie redaktorze, również...
Były, padały zapewnienia, że żegluga nie będzie zagrożona.
Wie pan, ja tym zapewnieniom tak samo wierzę, jak wierzy im chociażby przedstawiciele samorządu. Słuchałem też rozmowy pana redaktora z wiceburmistrzem Gryfina, który bardzo, że tak powiem, precyzyjnie i trudno go tutaj posądzać o jakieś polityczne zacztrzewienie, wykładał, z jakimi problemami może spotkać się społeczność lokalna, mogą spotkać się użytkownicy, dotychczasowi użytkownicy terenów parku Doliny Dolnej Odry, tacy jak wędkarze, rybacy, ale również te wątpliwości związane z żeglugą, z modernizacją chociażby urządzeń hydrotechnicznych cały czas się pojawiają. Ale panie redaktorze, to nie tylko Dolina Dolnej Odry. To chociażby dzisiaj już od 14 słyszymy protest związkowców wszelkich branż na Pomorzu Zachodnim.
Elektrownia Dolna Odra,
Elektrownia Dolna Odra, PKP Cargo.
Co słyszy? Chemiczne, Policja
pan,
i pan
redaktor zapytał mnie, o możliwość współpracy z obecnie rządzącymi. Wie pan, jestem gotowy do współpracy z każdym, kto będzie realizował interesy służące mieszkańcom naszego regionu. I wielokrotnie dawałem tego dowody. Nie ma we mnie jakiegoś politycznego zacztrzewienia, ale wie pan, jak ja widzę ministra dzisiaj odpowiedzialnego za gospodarkę morską, który pajacuje na Facebooku, tłumacząc ludziom morza, marynarzom, portowcom, czym jest, czy mieszkańcom Szczecina, czym jest Poler, czym jest Cuma, czym jest Gruszka Okrętowa, to ja się zastanawiam, czy my po to powoływaliśmy Ministerstwo Gospodarki Morskiej, po to jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy o tym, jak ważna jest gospodarka morska dla całej gospodarki narodowej, żeby minister odpowiedzialny za tę branżę pajacował, tłumacząc portowcom, stoczniowcom, czym jest Cuma, Gruszka czy Poler.
A poseł Artur Szałabawka ostatnio chwalił w rozmowie pod krawatem wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewkę za chociażby zachodnie obejście Szczecina i kolejne kroki w tym temacie. Pan by kogoś pochwalił?
Ale panie redaktorze, jestem w stanie pochwalić każdego, kto, tak jak już powiedziałem na początku, kto będzie realizował interesy służące mieszkańcom Pomorza Zachodniego, czy służące mieszkańcom Szczecina. Tylko wie pan, rolą opozycji jest przede wszystkim patrzeć rządzącym na ręce i rozliczać ich z obietnic. Gdzie jest te 100 obietnic złożone przez Donalda Tuska na wiecu w Tarnowie? Gdzie jest kwota niższa, wolna od podatku? Gdzie jest ten lekarz, który miał dzwonić, obiecywany przez chociażby pana Hołownię? No warto zapytać pana wojewodę Rudawskiego, który reprezentuje Polskę 2025, dlaczego jeszcze nie wyegzekwował od swojego lidera, pana Hołowni, żeby do mieszkańców Szczecina dzwonił ich lekarz i pytał ich o samopoczucie, o zdrowie, a już, wie pan, ja nie chcę żartować.
Mi od razu rząd zbudowano.
Tak, dobrze. No, na razie rozpoczęliśmy od likwidacji porodówek. Takie porodówki jak w szpitalu w Gryficach czy w innych szpitalach są systematycznie likwidowane. Na razie słyszymy o tym, że dzieci dotknięte chorobami rzadkimi nie będą leczone, bo nie ma na to środków. Na razie słyszymy, panie redaktorze, że cały system jakby finansowania służby zdrowia jest rozłożony. Na razie słyszymy o karczemnych awanturach na linii Ministerstwo Zdrowia, a dyrektorzy szpitali powiatowych, gdzie nawzajem zarzucają sobie kłamstwo. Pan redaktor oczekuje ode mnie, żebym chwalił obecnie rządzących. No, jak będzie za co, to będę chwalił. A póki co, prawda wygląda, panie redaktorze, tak, że politycy, którzy wywodzą się z naszego regionu, niestety siłę polityczną w Warszawie mają zerową. Ani pozycja pana Nitrasa nie jest na tyle mocna, żeby skutecznie walczył o interesy Pomorza Zachodniego, ani pozycja pana Rzepy. Ja pamiętam, wie pan, przedstawicieli rządzących, którzy spotkali się u wojewody w ramach zespołu parlamentarnego i mówili, tak, PKP Cargo nie może być likwidowane. I co mamy dzisiaj? Likwidację oddziału PKP Cargo Tabor w Szczecinie. Słyszałem,
że mamy zapowiedzi zachodniej obwodnicy Szczecina, że będzie kontynuowany ten pomysł.
I wie pan,
Pendolino
jeszcze
za chwilę dojedzie do
jeszcze
Szczecina.
By, no proszę nie żartować, ani nie kpić, panie redaktorze. Pendolino do Szczecina dojedzie po torach, gdzie prędkość dopuszczalna jest 150 km, a dla Pendolino taką prędkością jakby optymalną 200. Z punktu widzenia jest 200. Więc wie pan, no to co pan właśnie przywołuje, to jest nic innego jak takie sprzedawanie dymu, jak takie no, robienie z mieszkańców naszego regionu, naszego miasta po prostu pajaców, no idiotów. No, zlikwidujemy oddział PKP Cargo, damy wypowiedzenie kilku tysiącom pracowników, zwolnimy kobiety w ciąży, zwolnimy osoby objęte ochroną przedemerytalną, zwolnimy związkowców, mało tego, ludziom, których zwolnimy, nie wypłacimy należnych odpraw, ale obiecamy obiecamy mieszkańcom Szczecina, że przyjedzie tu Pendolino. No i wszyscy szczęśliwi, tak? No, wie pan, można uprawiać w ten sposób politykę. Mówi pan o obwodnicy zachodniej. No łaskę robią. No Matko Boska, by jeszcze tego brakowało, żeby się wycofali z obwodnicy zachodniej Szczecina, którą bardzo konsekwentnie, jako wtedy będąc u władzy, realizowaliśmy. Wie pan, i to nas różni. To nas różni od obecnych, mówię, nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości z tego regionu, bo realne wpływy wojewody, świętej pamięci wojewody Piotra Jani, którego no, nam bardzo, ale to bardzo brakuje. Wpływy wojewody Krzysztofa Kozłowskiego, wpływy wojewody Tomasza Chińca, czy później Zbigniewa Boguckiego były realne. Jakie są realne wpływy pana Rudawskiego? Nie mam zielonego pojęcia.
Zbigniew Bogucki będzie kandydatem na prezydenta Polski?
Zbigniew Bogucki, panie redaktorze, jest znakomitym parlamentarzystą. Świetnie się odnajduje w tej roli w parlamencie. Bardzo celnie punktuje podczas kolejnych swoich wystąpień, niezwykle merytorycznych w Sejmie, obecnie rządzących. Natomiast o tym, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, zdecydujemy jako kierownictwo partii w odpowiednim terminie. Proszę tutaj jeszcze o cierpliwość. Naszym podstawowym zadaniem jest wyłonienie takiego kandydata, który podejmie realną walkę z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Czy będzie to pan Trzaskowski wspierany przez pana Nitrasa? Czy będzie to pan Sikorski wspierany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, Michała Kamińskiego? No, z dużym zainteresowaniem obserwuję tę walkę pomiędzy kandydatami. Czy w końcu ostatecznie, czego wcale nie można wykluczyć, mówi o tym często chociażby pan poseł Sawicki, będzie to Donald Tusk? No to zobaczymy. Natomiast wiem jedno. Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość nie może być kandydatem gdyby taktycznym na potrzeby konsolidacji naszej partii, naszego środowiska, czy konsolidacji Prawa i Sprawiedliwości, tylko musi być to kandydat, który podejmie realną walkę, aby nie dać tym, no, nie użyję tutaj określenia, którego czasami zdarza mi się używać pod adresem naszych oponentów politycznych, tej możliwości, o której mówił Schetyna, czyli domknięcie systemu. Jeżeli to państwo chcecie domknięcia systemu, czyli tego wszystkiego, co obserwujemy już od kilku miesięcy, nie walki o miejsca pracy, nie walki o rozwój ekonomiczny, gospodarki, tylko wiecznego takiego rozchwiania, sprzedawania emocji, wywoływania awantur, no to wtedy wybór kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie tego najlepszym spięciem, właśnie taką klamrą domykającą system, jak mówił
Wykorzystam to, że musi pan wziąć oddech. Donald Tusk na X pisał wczoraj Prawo i Sprawiedliwość i razem te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru.
I bardzo celnie mówił pan o tym, czy potrafię zgodzić się z naszymi oponentami politycznymi. Otóż tak, no, bardzo rozbawiła mnie natychmiastowa odpowiedź jednej z posłanek lewicowych, która zwróciła uwagę panu Donaldowi Tuskowi, że nie widzi dosyć kuriozalnej z punktu widzenia tego, co robi dzisiaj Donald Tusk i jego partia, nazwy, a mianowicie Platforma Obywatelska, bo Platforma Obywatelska i Donald Tusk są tak obywatelscy, jak i ze mnie śpiewak operowy. No, wie pan, oni mają tyle wspólnego z jakby ideą państwa obywatelskiego, ile Korea Północna z demokracją.
Jak rozumiem, przygląda się pan temu, co się dzieje w polskim parlamencie z Brukseli. Pan zerka. Związki partnerskie, ten projekt ustawy, a właściwie projekty ustaw. Jak pan ocenia ten pomysł?
No, na razie, wie pan, obserwuje to z punktu widzenia no, swoistego rodzaju
to jest próba dostosowania awantury, polskiego prawa do unijnego.
Tylko wie pan, no, dla nas zawsze na pierwszym miejscu, i mówię to jako już europoseł od wielu lat, ale jednak powinna być polska konstytucja, zdecydowanie. A polska konstytucja jasno tutaj stanowi, że rodziną jest związek mężczyzny i kobiety i państwo polskie ma obowiązek dbać o tego typu relacje, bo jest to niezwykle istotne z punktu widzenia przede wszystkim naszej przyszłości. Mamy dramatyczną sytuację demograficzną i państwo powinno tu absolutnie wspierać przede wszystkim rodzinę w rozumieniu również tym prokreacyjnym, demograficznym.
Ale brak związków partnerskich nie sprawi, że zaczną się rozmnażać geje czy lesbijki przecież.
No wie pan,
że pójdą w małżeństwa.
Trudno, no tak, ale trudno mi tutaj jakby dywagować, na ile, jeżeli chodzi o prokreację czy o demografię, mogą nam pomóc związki partnerskie w ramach osób tej samej płci. Tylko chcę zwrócić uwagę na jeden element i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, że mnie jako polityka, a jako człowieka również, naprawdę nic nie obchodzi orientacja seksualna drugiego człowieka. I w żaden sposób nie chcę nikogo ani piętnować, ani stygmatyzować. Szanuję każdego człowieka. Nie mam nic przeciwko temu, żeby każdy kochał tak, jak sobie uważa. Natomiast jako polityk moją rolą jest odpowiadanie za jakość stanowionego prawa. I prawo powinno przede wszystkim być zgodne z obowiązującą Polskę konstytucją, a z drugiej strony powinno służyć temu, co jest z punktu widzenia jakby wręcz jakby elementarnego zdrowego rozsądku i logiki arystotelesowskiej, służące przyszłym pokoleniom, tak jak powiedziałem, i służące rodzinie. Rodzinie rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety.
To może dekryminalizacja aborcji pomoże? Kobiety przestaną się bać zachodzić w ciążę, jak wejdą przepisy dekryminalizacji aborcji.
A pan
aborcji?
Redaktor uważa, że kobiety dzisiaj w Polsce obawiają się zachodzić w ciążę z powodu kryminalizacji aborcji, tak? Nie z powodu problemów mieszkaniowych, nie z powodu problemów ekonomicznych, finansowych. No wie pan, są to tematy no już tak zastępcze i tak oderwane od jakby zasad, jak już mówiłem, zdrowego rozsądku i codziennego życia, że wie pan, ja wiem, że jest to bardzo jakby potrzebne z punktu widzenia konsolidacji części elektoratu lewicowego i Tusk to też umiejętnie rozgrywa to w ramach własnej koalicji. Słyszymy o tych wszystkich awanturach, gdzie pani minister Kotula mówi: tak, jestem szczęśliwa, bo pojawił się projekt rządowy. Wychodzi przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego i mówi: nie, to nie jest projekt rządowy, bo nie było to objęte porozumieniem koalicyjnym. No wie pan, no tak jak już powiedziałem, taka sprzedaż dymu. Po co? Żeby mówić o związkach partnerskich, żeby mówić o dekryminalizacji aborcji, a nie mówić o tym, że PKP Cargo. Wie pan, to jest taka polityka prorodzinna, że jak się zwalnia kobietę w ciąży, a objętą jak gdyby ochroną ustawową, no to lepiej mówić o związkach partnerskich, o dekryminalizacji aborcji, niż o takich przypadkach jak ten przypadek, o którym mówiłem na przykładzie PKP Cargo, czy chociażby też ostatnio
tak
słyszałem.
Jak kolejarze wychodzą dzisiaj na ulicę, tak kobiety też wychodziły na ulicę.
Tak, wychodziły, oczywiście, że wychodziły, tylko że wie pan, najciemniej czasami pod latarnią. Otóż ja się ostatnio dowiedziałem z oburzeniem, że jedna z pracownic będąca na urlopie macierzyńskim polskiego przedstawicielstwa w Brukseli została zwolniona, ponieważ no była nie z tej bajki politycznej. Czyli w tej Brukseli, w której tak wiele mówi się o prawach kobiet, mówi się o, a jeśli właśnie a propos praw kobiet, gdzie są te wszystkie feministki? Gdzie są ci wszyscy redaktorzy, redaktorki, dziennikarki, które tyle mają wiele do powiedzenia, gdzie jest pani Lempart, pani Kotula, etc., jeżeli chodzi o te dwie urzędniczki zatrzymane z Ministerstwa Finansów i przetrzymywane w areszcie, których godność kobiety była łamana na każdym kroku, którym przez miesiąc odmawiano środków higienicznych, wymiany bielizny, które kiedy musiały skorzystać z toalety albo były pod prysznicem, były obserwowane przez strażników więziennych. Gdzie są te wszystkie feministki? Dlaczego nikt się o te sprawy nie upomina? Tylko słyszymy o konieczności dekryminalizacji aborcji albo słyszymy o konieczności, prawda, rejestracji związków partnerskich. Jeszcze raz, nie mam nic przeciwko temu, kto chce z kim żyć, w jakim związku. Nic mnie to jako polityka nie interesuje. W żaden sposób tego nie stygmatyzuję, ale zejdźmy z, że tak powiem...
Jeżeli to dla pana nie problem, to może niech po prostu pójdą sobie, podpiszą tą umowę i dzięki temu dziedziczą po sobie majątek, dzięki temu odwiedzają się w szpitalach.
Ale kto dzisiaj zabrania, panie redaktorze, przepisania majątku komuś, kto taki majątek posiada, innej osobie? Kto dzisiaj odmawia, panie redaktorze, pójścia do szpitala i odwiedzenia osoby? Wie pan, to nie są tematy, które dzisiaj powinny być tematami wiodącymi. Ja rozumiem, że dla części, nie wiem, no, środowiska dziennikarskiego czy części opinii publicznej, ja to jakby akceptuję i zauważam też jako polityk, jako człowiek. Są to sprawy ważne, są to sprawy ekscytujące, no, jak gdyby zajmujące ich czas i energię, ale z punktu widzenia, tak jak już powiedziałem, przede wszystkim zdrowego rozsądku, ale podstawowych problemów, z którymi dzisiaj boryka się przeciętny Kowalski czy Nowak, nie wiem, w Pyrzycach, w Nowogardzie, w Myślibożu czy w Kamieniu Pomorskim, ważniejsze sprawy są takie, czy jego szkoła nie będzie zlikwidowana we wsi, czy gdzieś w gminie, czy będą miejsca pracy, czy będzie starczało, jakie będą ceny energii, czy nie zostanie zlikwidowana zakład pracy, a nie związki partnerskie, czy dekryminalizacja aborcji.
Zapytać o pana partyjnego kolegę, poseł Dariusz Matecki, zarobił kilkaset tysięcy złotych w lasach, sprawa trafiła do prokuratury, miał się kilka razy pojawić w pracy, według świadków miał nie bardzo się tam logować, nie bardzo pracować, to kolejny taki przypadek.
No to będzie to wyjaśniane, wie pan, ja do tego, tak jak już powiedziałem, rozedrgania i sprzedaży dymów niejednokrotnie, chociażby na antenie tutaj rozmawialiśmy o rzekomych bezeceństwach, które miały dochodzić w porcie. Pamiętam
te, no tam też sprawa w prokuraturze.
I wie pan, czym się zakończyła?
Już się zakończyła?
Nie. Do czego został sprowadzony zarzut w tej prokuraturze, jeżeli o tym mówimy? Do tego, że została podpisana umowa, że został podpisany kontrakt, czy też umowa o zakazie konkurencji. Jestem o tym przekonany, zresztą będziemy to sprawdzać też, że dokładnie takie same zakazy konkurencji są dzisiaj podpisywane, bo taki zarzut został postawiony chociażby w zakładach chemicznych Police, czy w porcie byłym prezesom, czy członkom zarządu. Pytanie do pana Marchewki, do pana Wiecheckiego, który te sprawy jak gdyby rozprowadza, jak słyszymy, personalne. Jakie kontrakty mają podpisane dzisiaj ludzie, którzy są kierowani do spółek Skarbu Państwa z rekomendacji Platformy Obywatelskiej? Bo wie pan, jak się nie ma pomysłu na tym, jak spółkami zarządzać, to jak słyszymy dzisiaj dla pana ministra Marchewki, dla innych ministrów, nie są ważne wyniki spółek, nad którymi sprawują nadzór, tylko ważne jest, ile zawiadomień do prokuratury zostało skierowane przez obecny zarząd. Z tego są rozliczani prezesi, nie z wyników, nie z tego, jakie wpływy do budżetu Skarbu Państwa te spółki przynoszą, tylko ile zawiadomień do prokuratury zostało skierowane wobec ich poprzedników. No bo dziś modne i ładne, co zabójcze, co szkaradne. Nikt nie zastanawia się, jakie wpływy z tytułu chociażby dzierżaw czy opłat portowych spływają do portu, tylko ważne jest, ile zarzutów zostało postawionych panu prezesowi Urbasiowi, panu prezesowi Śpiewakowi czy innym. Z tego Marchewka rozlicza obecnie zarządzających.
To samo, jeżeli chodzi o to, jak to się skończy.
No właśnie, zobaczymy. Wie pan, jak to się skończy? Tak samo się skończy, panie redaktorze, jak kończą się te pomysły Bodnara dotyczące chociażby wymiany czy innego aktu żalu wobec sędziów. Komisja Wenecka wskazała, że Bodnar nie ma tutaj żadnego prawa do weryfikowania czy oceny sędziów. I tak samo skończą się te zarzuty w 99 przypadkach umorzeniami i stwierdzeniami, że do przestępstwa nie doszło. No ale ile było emocji, ile było odwracania uwagi, to już tylko jeden Pan Bóg wie. A ci nieudacznicy, zamiast zajmować się tym, czym powinni się zajmować, czyli walką, twardą walką o interesy gospodarcze, ekonomiczne, na Pomorzu Zachodnim, zajmują się wnioskami do prokuratury wobec swoich poprzedników.
Dziękuję.
Skończy się
pięknie,
to tak jak zawsze, czyli jednym wielkim humbukiem.
Był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.
Pozdrawiam państwa serdecznie.